Witajcie w 14 odcinku podcastu Produktywnego Ucznia. Dzisiaj porozmawiamy o kilku praktykach, które pomogą nam dotrwać do końca roku szkolnego lub akademickiego. Ja nazywam się Aleksander Antoszek, jestem założycielem Produktywnego Ucznia i prowadzącym tego podcastu. Ten podcast to 10-minutowe lekcje z tematyki produktywności, efektywnego nauczania, motywacji i innych. Warto zacząć słuchanie od odcinka numer 1. Produktywny uczeń jest inicjatywą non-profit. Naszym celem jest lepsza edukacja dla wszystkich, a nie zarobki. Wszystkie nasze treści są dostępne za darmo i wolne od reklam. Wesprzyj naszą misję na produktywnyuczeń.pl/w i zostań częścią pozytywnej zmiany, zarówno indywidualnej, jak i systemowej. Wszystkie notatki i linki do tego odcinka oraz transkrypt znajdziecie pod linkiem produktywnyuczeń.pl/odycy14. 2 tygodnie temu dokończyliśmy temat przygotowywania się do egzaminów. Mam nadzieję, że był on przydatny dla osób, które właśnie mają pisać matury czy sesje. Serdecznie zachęcam do przesłuchania, jeśli zmagacie się z dużą ilością materiału trudnego do przetworzenia. Możecie posłuchać poprzedniego odcinka pod adresem produktywnyuczeń.pl/odycy13. Zarówno rok szkolny, jak i akademicki powoli dobiegają końca. Wielu z nas ma jeszcze wiele zaliczeń i egzaminów przed sobą, a czasu coraz mniej. Niestety cały czas trwający okres pracy w domu powoduje, że wiele rzeczy jest cały czas niewyjaśnionych. Choć, z drugiej strony, mamy więcej czasu na pracę, co dla wielu może być dużym plusem. Większość z nas, zarówno tych nauczanych, jak i tych nauczających, jest po prostu zmęczona. W tym odcinku chcielibyśmy się skupić na kilku ważnych punktach, które są kluczowe w tym nadchodzącym okresie. A do końca roku trzeba przecież dociągnąć. Możliwe, że już słyszeliście o niektórych z metod, o których powiemy. Może nawet na naszym podcaście. Jednak warto pomyśleć o nich w trochę innym kontekście. W kontekście równowagi. W najbliższych kilku tygodniach równowaga będzie kluczowa. Ci, którzy przygalopują zbyt mocno, wypalą się przed zakończeniem i nie zdążą wszystkiego zrobić. Tak samo ci, którzy będą robić wszystko zbyt wolno, również się nie wyrobią. Punkt pierwszy. Dbaj o work-life balance. Pewnie nieraz słyszeliście o tym pojęciu. Pewnie nawet nieraz marzyliście o tym, jak fajnie by było coś takiego mieć. Koncept ten mówi o tym, żeby utrzymywać odpowiednią równowagę między pracą a życiem, czyli wszystkim innym. Dla większości osób ten koncept działa jednak jako taki znak stop, który mówi nam, hej, przestań już pracować, pora na odpoczynek. Kluczowym elementem, który może nam pomóc osiągnąć ten work-life balance, jest podział przestrzeni i czasu. Ma on na celu utworzenie jasnych i stałych skojarzeń danego miejsca i lub danej pory dnia z danym zadaniem. Ponieważ cały czas spędzamy większość czasu w jednej, tej samej przestrzeni, zaczynamy ją wykorzystywać do wielu rzeczy naraz. A taki multitasking, czy nawet multispacing, po prostu nie działa. Niech biurko będzie miejscem, przy którym tylko odbywa się praca. Nie oglądanie Netflixa, ani nie konsumpcja pokarmów. Sofa natomiast powinna być miejscem tylko i wyłącznie do odpoczynku. Nie zabieramy ze sobą laptopa do pracy, gdy na niej planujemy usiąść. Łóżko, nawet jeśli uwielbiamy spędzać w nim cały dzień, powinno służyć nam tylko i wyłącznie do snu. Ta lista jest praktycznie tak długa, jak dużo różnych aktywności wykonujemy w ciągu dnia. CGP Grey, świetny youtuber produkujący filmiki edukacyjne, świetnie pokazał w swoim filmiku Spaceship You, że tak naprawdę potrzebujemy 4 głównych sfer. Pracy, ruchu, odpoczynku i snu. Każda z nich powinna być całkowicie odrębna, nawet jeśli cała przestrzeń, jaką dysponujemy, to jeden pokój. Nie możemy spać? Wyjdźmy z łóżka do naszej strefy odpoczynku. Poczytajmy książkę, posłuchajmy muzyki. Dopiero wracajmy do łóżka, gdy z powrotem nam się będzie chciało spać. Pilnujmy, aby te granice się nie zacierały. Również powiązanie konkretnych aktywności z konkretną porą dnia lub w ogóle całym dniem tygodnia jest bardzo ciekawe. Tutaj bardzo przydatna jest technika blokowania czasu, o której mówiliśmy w odcinku 7. Chodzi o to, żeby planować sobie różne zadania w takich dużych blokach czasu. Mam do napisania esej, planuję sobie 3-godzinny blok, przez którego nic i nikt nie będzie mi przeszkadzać. Mam potrzebę kilku szybkich konsultacji z różnymi wykładowcami, staram się je umówić wszystkie w jednym bloku. I tym tematem przechodzimy do naszego kolejnego punktu. Punkt 2. Ogranicz zmiany kontekstu. Trzymanie odpowiedniego dystansu, odpowiedniej równowagi między pracą a wszystkim innym jest kluczowe. Jednak cały czas tą pracę musimy wykonywać, więc lepiej wykonać ją raz, ale dobrze. Zmiany kontekstu zabijają naszą produktywność. Jak cytuję portal ink.com, multitasking i zmiany kontekstu kosztują naszą globalną gospodarkę ponad 450 miliardów dolarów rocznie. Również my, indywidualnie, ponosimy tego koszt każdego dnia. Zmiana kontekstu to szybkie przejście z jednego zadania do czegoś kompletnie innego. Na przykład szybkie sprawdzenie maila podczas pisania pracy magisterskiej. Albo odpisanie na wiadomość od kolegi potrzebującego odpowiedzi na zadanie domowe. Wszystkie takie akcje wydają nam się niewinne na początku, jednak mają one ogromny koszt. Nasz mózg potrzebuje czasu, żeby przestawić się na nowe zadanie. Może nam się wydawać, że sprawdzenie maila trwało tylko kilkadziesiąt sekund. Jednak po powrocie do głównego zadania nasz mózg będzie potrzebował kilkunastu minut, żeby skupić się na nim w 100% i przestać myśleć o mailu, którego przed chwilą sprawdzaliśmy. Ja z własnych obserwacji widzę, że dla mnie ten czas zazwyczaj oscyluje w granicach 15 minut. Tak więc wystarczy, żebym sprawdził maila 4 razy podczas pracy i już straciłem całą godzinę skupionej, efektywnej pracy. Co ciekawe, w takie same pułapki zmian kontekstu możemy również wpadać, jeśli korzystamy z wielu różnych aplikacji do zarządzania pracą naraz. Jeśli część naszych zadań jest w Teamsach, część w Todoiście, a część jeszcze w jakimś zwykłym dokumencie tekstowym, będziemy mieć chaos w głowie i skupienie się na czymkolwiek w porządny sposób będzie złudnym marzeniem. Tutaj powtórzę, jak bardzo ważnym jest koncept cyfrowego minimalizmu. Możecie o nim przeczytać w książce pod dokładnie takim tytułem autorstwa Cala Newporta. Link do niej, jak i linki do wszystkich pozostałych rzeczy znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Przedstawia ona dokładne procesy i techniki, które mogą nam pomóc w wyczyszczeniu swojego komputera i programów, z których korzystamy na co dzień, ze wszystkich zbędnych i rozpraszających rzeczy. Przy doborze jakichkolwiek narzędzi musimy być jak doświadczony stolarz. Korzysta on tylko z jednego, starego, ale solidnego hebla, którego właścicielem jest już od kilkunastu lat, ale dba o niego regularnie. Oczywiście, nie mówię tutaj, że szukanie lepszych narzędzi samo w sobie jest złe. Mówię, że spędzanie nad tym więcej niż kilka godzin miesięcznie absolutnie nie ma sensu. Pamiętajmy też, aby mieć otwarte tylko okna programów, z których korzystamy w danym momencie. Przecież otwarcie nowego okna, dopiero gdy będziemy go potrzebować, nie trwa bardzo długo, a zaoszczędzi nam to tych małych, zdradliwych zmian kontekstu. Na końcu jeszcze wspomnę o odpowiadaniu na przeróżne wiadomości czy maile. Świetnym pomysłem jest zaplanowanie sobie takiego bloku komunikacyjnego, raz czy dwa razy w ciągu dnia, gdy siadamy i odpisujemy na wszystkie wiadomości naraz. Jesteśmy wtedy w innym trybie działania, całkowicie innym od tego, z którego korzystamy podczas pracy skupionej. Dzielmy metody komunikacji tam, gdzie trzeba. Bądźmy zalogowani na szkolnego maila tylko w przeglądarce, skąd można łatwo się wylogować. Natomiast wszystkie nasze osobiste maile możemy trzymać w jednym programie, który jest zainstalowany na naszym komputerze. Ułatwi to ich sprawdzanie naraz. Punkt trzeci. Dbaj o ruch. No, wiem, że na tym podcaście mówimy głównie o mózgowych rzeczach, nauce, skupieniu czy produktywności. Zdecydowanie nie uważam się za ekspertę od ruchu, jednak widzę, zarówno na sobie, jak i na innych, pozytywne efekty regularnego ruchu. Uwierzcie mi, wystarczy nawet spacer. Ruch fizyczny daje zarówno napęd do działania naszemu mózgowi, jak i pewien oddech od myślenia. Oczywiście świeżo po treningu będziemy się może czuć zmęczeni, jednak długoterminowo będzie nam to dodawać niesamowitą energię do działania codziennie. Zdrowe ciało, zdrowy duch. Zadanie na dzisiaj. Chciałbym, żebyście po prostu zastanowili się nad tym, jak możecie zastosować te trzy punkty, o których rozmawialiśmy w dzisiejszym odcinku, szybko i sprawnie. Tak, aby można było poczuć ich efekty jeszcze przed zakończeniem roku. No i oczywiście, mam dla Was jedno. Główne zadanie. Dotrwajcie do końca, nawet jeśli jest trudno. Podsumowując, trzema kluczowymi krokami, które pomogą nam dotrwać do końca są dbanie o równowagę, walka ze zbędnymi zmianami kontekstu oraz regularny ruch. Z zastosowania tych trzech kroków mogą być przydatne poprzednie odcinki naszego podcastu, w których rozmawialiśmy o skupieniu, nawykach czy budowaniu systemów. Posłuchajcie ich wszystkich na produktywnyuczeń.pl. Dzięki za słuchanie i do usłyszenia za 2 tygodnie.